powinny się na takich mediach pojawiać, ale możliwe są też alternatywne. One mają być po prostu widoczne, czytelne. Jest cały jakby dodatkowy dokument wydany w połowie czerwca, kodeks dobrych praktyk dotyczących oznaczania takich mediów. Więc takie oznaczenia na mediach wizualnych powinniśmy zacząć za jakiś czas widzieć.
Firmy będą też musiały informować użytkowników, że rozmawiają z systemem sztucznej inteligencji, a nie z człowiekiem. Leśnicy ostrzegają przed barszczem sosnowskiego, jedną z najbardziej niebezpiecznych roślin, jakie możemy spotkać w Polsce. Kontakt z barszczem sosnowskiego może prowadzić do poważnych poparzeń skóry, dlatego warto wiedzieć, jak go rozpoznać. Roślina osiąga nawet kilka metrów wysokości, ma grube łodygi oraz duże kwiatostany w kolorze białym, tłumaczy Regina Klimaszewska z Lasów Państwowych.
Najczęściej rośnie na nieużytkach, przy drogach, nad rzekami i potokami, ale może się pojawiać także w pobliżu terenów leśnych.
Po kontakcie z barszczem sosnowskiego trzeba dokładnie umyć skórę wodą z mydłem, unikać słońca, zakryć miejsce kontaktu z rośliną odzieżą albo opatrunkiem. Luisowi de la Fuente brakuje jednego wygranego meczu. Aby zostać najbardziej utytułowanym trenerem w historii futbolu z triumfem w Lidze Narodów, Mistrzostwach Europy i Mistrzostwach Świata, dziś jego Hiszpania zmierzy się w finale mundialu z Argentyną. Początek spotkania o 21:00 czasu polskiego. Trwa gdański festiwal karilonowy, na którym do końca sierpnia wystąpią artyści z Polski i z zagranicy. Niektóre z występów zostały przygotowane specjalnie z myślą o Gdańsku.
W piątek 31 lipca o godzinie 20:30 zostanie wykonany utwór specjalnie zamówiony właśnie z okazji gdańskiego festiwalu karilonowego. Będzie to Maris, czyli mamy morze, tak? Takim morskim miastem jest Gdańsk.
Mówi Andrzej Gierszewski z Muzeum Gdańska. Koncerty odbywają się w każdy piątek i sobotę do końca sierpnia. Dźwięki karilonu wybrzmiewają z wieży Kościoła Świętej Katarzyny i ratusza głównego. Burze w południowej połowie kraju, ostrzeżenia dla województw dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego i łódzkiego. Burzom może towarzyszyć bardzo silny wiatr i silny deszcz. 19 stopni na termometrach w Poznaniu, 21 we Wrocławiu, 23 w Gdańsku, 24 w Katowicach i Łodzi, 26 w Krakowie i Lublinie, 27 w Warszawie.
Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
To jest niedzielny magazyn Radia Tok FM, Przemysław Iwańczyk. Kłaniam się Państwu i zapraszam na 3-godzinny program, którego wydawczynią jest Natalia Banaczek, a realizatorem Filip Wejcher. Co przygotowaliśmy? Dziś, Szanowni Państwo, będziemy oczywiście nawiązywać do kończącej się imprezy piłkarskiej, która ma zasięg globalny. To oczywiście Mistrzostwa Świata, których finał. Dziś będziemy obserwować około godziny 21 między Argentyną a Hiszpanią. Dziś także powiemy o dymisjach w rządzie ukraińskim. Będą podróże szyte na miarę. Powiemy także, czym jest Centrum Badań Kosmicznych w Warszawie. Krioterapia to kolejny temat w cyklu Rusz się na zdrowie, a między 14 a 15 dr Krzysztof Pliszek opowie nam, na czym polega praca z robotem Da Vinci na oddziale urologicznym Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej. Zaczynamy nasz program i będzie to rozmowa, którą nagraliśmy dziś w nocy, w środku nocy, zaraz po ostatnim gwizdku meczu o trzecie miejsce piłkarskiego mundialu między reprezentacją Anglii a reprezentacją Francji. To jest niedzielny magazyn Radia Tok FM, który nie możemy w dniu finału Mistrzostw Świata rozpocząć inaczej niż od rozmowy traktującym o mundialu właśnie. Połączymy się już za chwilę z Krzysztofem Wilanowskim, reporterem Radia Set. Dzień dobry, Krzysztofie.
Dzień dobry, dzień dobry.
Który śledzi właśnie z miejsca wydarzeń to, co dzieje się, a właściwie już możemy mówić w czasie przeszłym, to, co działo się na piłkarskim mundialu. Jesteś świeżo po oglądaniu meczu o trzecie miejsce, który to był esencją tego, co mogliśmy oglądać przez grubo ponad miesiąc. To Anglicy sięgają po trzecią lokatę, zajmują miejsce na podium, wygrywając z reprezentacją Francji 6-4, ale nie o wynik tutaj chodzi. Chodzi o oddanie istoty emocji, ale też i zapowiedź tego, co czeka nas dziś wieczorem o 21:00, kiedy w meczu finałowym reprezentacja Hiszpanii zmierzy się z reprezentacją Argentyny.
To prawda, ten mecz o trzecie miejsce zawiesił bardzo wysoko poprzeczkę przed finałem i wydaje mi się, a wręcz jestem pewny, że powtórzenie takiego wyniku i tak wielkich emocji no, będzie bardzo, bardzo trudne. Też wiemy, że ten finał będzie miał trochę inną specyfikę. Tutaj stawka jest zdecydowanie większa. Zaangażowanie drużyn też pewnie będzie dużo, dużo, dużo większe niż było dzisiaj, bo można było odnieść wrażenie, że na początku tego spotkania o brąz Francuzi jakby trochę z takim dużym dystansem, z lekką niechęcią do tego meczu, o którym trener Didier Deschamps przed pierwszym gwizdkiem mówił, no, że oni nie bardzo chcieli grać w tym spotkaniu, bo woleliby zagrać w finale o tą najwyższą stawkę. No ale po przerwie obudzili się, selekcjoner pewnie gdzieś tam przemówił do nich paroma mocnymi słowami i zaczęło się dziać. Po pierwszej połowie przecież było 4-0 dla Anglików, a później już 3-4. Zaczęło się robić ciepło, ale Anglicy jednak postawili tą kropkę nad i. Gdyby tego nie zrobili, no tutaj byliby chyba największym rozczarowaniem tego mundialu, bo pamiętamy półfinał, w którym wypuścili zwycięstwo w ostatnich minutach w starciu z Argentyną. Gdyby powtórzyło się to też dzisiaj, myślę, że mogliby mieć problem z powrotem do kraju, bo tam no, nie byliby witani z kwiatami.
Jak oceniasz w ogóle cały ten turniej, który był nasycony i wręcz przesycony mnóstwem podtekstów związanych ze światem polityki. Wszyscy spoglądali na wydarzenia mundialowe, patrząc jednocześnie też na administrację Stanów Zjednoczonych jako jednego z organizatorów tego turnieju. Czy da się rozseparować te dwie rzeczy, czy jednak nie? Był to turniej, na który... Albo inaczej, turniej, którego nie przeżywaliśmy dotychczas, patrząc na to, jak wyglądały mundiale sprzed 4, 8 i więcej lat.
To, że nie przeżywaliśmy takiego mundialu jak ten, to jest prawda, bo był on zupełnie inny niż wszystkie dotychczasowe, no ale taki miał być, tak? Bo był też większy. Tutaj w Stanach Zjednoczonych wszystko jest większe, wszystko musi być big, więc ten mundial też musiał być w rozmiarze big size i taki właśnie był, jest jeszcze, bo przed nami finał, który przecież też będzie inny niż wszystkie dotychczasowe. Będziemy mieli to halftime show, czyli koncerty w przerwie spotkania, które wywołują trochę kontrowersji. Zobaczymy, jak to wyjdzie. To był taki mundial, on jeszcze jest, on jeszcze trwa, bo ten ostatni mecz przed nami, ale już możemy, tak jak mówisz, podsumowywać to wszystko. To był taki, ja bym powiedział, mundial dwóch prędkości, tak? No bo z jednej strony aspekt sportowy. Tutaj działo się bardzo dużo. Wiele drużyn, o których no, przeciętny kibic nie miał pojęcia, bo przecież Republika Zielonego Przylądka, która skradła serca wielu kibiców, osiągnęła historyczny wynik. Byli Norwegowie, którzy też skradli swoim wiosłowaniem sympatię wielu fanów na całym świecie, więc była świetna zabawa, był wysoki poziom sportowy, większość z gwiazd tego turnieju, jak Kylian Mbappé, Leo Messi, Vinicius, no dowiozło po prostu na ten mundial, prezentowało wybitną formę, strzelało mnóstwo goli, padał rekord za rekordem, bo przecież pamiętamy, że Leo Messi i Kylian Mbappé pobili rekord Miroslava Klose, jeżeli chodzi o strzelone gole na mundialach, więc pod tym względem sportowym, pod tym względem rozrywki działo się bardzo dużo, no ale nie możemy uciec od tego, co działo się też trochę w tle, a w niektórych meczach wychodziło na pierwszy plan, no bo pamiętamy historię Iranu, który nie mógł wjechać do Stanów Zjednoczonych na początku, później gdzieś tam to wszystko poluzowano i Iran wjeżdżał do USA, ale tylko na moment tak naprawdę, żeby rozegrać swoje mecze. To na pewno nie była dla nich komfortowa sytuacja i w erze futbolu, w którym liczy się każdy detal, no to musiało mieć wpływ na ich wynik, a pamiętamy, że oni z grupy nie wyszli, więc mogli gdzieś tam obwinać to, co działo się wcześniej, no bo jest wojna, tak, na linii Stany Zjednoczone, Iran, wywołana przez administrację Donalda Trumpa i przez niego samego. Potem jego wypowiedzi w stosunku do Irańczyków, które ocierały się wręcz o groźby, też miały na to wpływ. A w tym całym zamieszaniu mieliśmy też fajne sytuacje, no bo pamiętamy historię bramkarza Vozini, jego mamy, która nie mogła przyjechać na mundial i oglądać meczu swojego syna, który zatrzymał reprezentację Hiszpanii w pierwszej kolejce fazy grupowej. No ale później gdzieś tam ta administracja amerykańska wyłowiła ten wątek. No i udało się mamie 40-letniego bramkarza Republiki Zielonego Przylądka w końcu przylecieć na ten mundial, dostała wizę i dało się to jakoś fajnie zorganizować. Mundial bardzo barwny. Mundial, o którym pewnie jeszcze bardzo długo będziemy mówić, bardzo długo będziemy go podsumowywać. Mundial, w którym też przecież były kontrowersje, bo pamiętamy sytuację z Balogunem, czerwoną kartką i telefonem Donalda Trumpa do Gianniego Infantino, po którym ta czerwona kartka została anulowana. No, po prostu nie dało się uciec sportowo od tego, co działo się w polityce, więc no, to będzie coś, co będziemy na pewno pamiętać.
Amerykańskie show zdecydowanie różni się od tego rozumianego przez nas Europejczyków. Jak bardzo atmosferą na stadionie, także w strefach kibica, gdzie oglądałeś również mecze, te widowiska różniły się od tych, które my znamy na co dzień? I wreszcie, czy udało ci się porozmawiać z Amerykanami, którzy pamiętają tę imprezę sprzed 32 lat, kiedy to mundial w USA odbył się po raz pierwszy? Jak bardzo on się różnił, jak bardzo wyrobiła się ta amerykańska publiczność?
Mecze w Stanach Zjednoczonych na tym mundialu, zresztą nie tylko w Stanach Zjednoczonych, w Meksyku i w Kanadzie, no sam początek tych spotkań tutaj pokazywał nam, jak diametralnie różne jest podejście do tego, co robi się w Europie i co robi się tutaj w Stanach Zjednoczonych. Tutaj to show musi być dopieszczone pod każdym względem. Tutaj to wszystko musi być świetnie opakowane, musi być dopieszczone w każdym szczególe i właśnie tak to oglądaliśmy. Ja też mam wrażenie, że transmisje, które docierały do każdego zakątka w całym świecie, one też stały na tym najwyższym poziomie. Każdy detal był wymuskany, dopracowany. No, po prostu to, te transmisje, ten obraz telewizyjny, ten przekaz był po prostu bardzo, bardzo, bardzo ładny. A już tutaj, no to tak jak już wcześniej wspominałem, to też jest wszystko w big size. W samym Nowym Jorku funkcjonują 4 ogromne strefy kibica. Każda z nich jest ulokowana w charakterystycznym dla tego miasta miejscu. Mamy strefę kibica pod Mostem Bruklińskim, mamy strefę kibica w Central Parku. One są gigantyczne i ustawiają się przed nimi długie kolejki kibiców, którzy czasami nie mogą do nich wejść, bo po prostu się nie mieszczą. Więc ta publika tutaj w Stanach Zjednoczonych, kibice, którzy są na miejscu, którzy mieszkają w Nowym Jorku, no bo jest tutaj mnóstwo ludzi, którzy przyjechali z różnych zakątków świata, oni przeżywają ten mundial i mam wrażenie, że to oni trochę budują tą atmosferę całego wydarzenia, bo sami Amerykanie chyba trochę z dystansem podchodzą do tego, co się dzieje, bo oni mają swoje dyscypliny sportu, mają baseball, mają futbol amerykański, co też jest charakterystyczne, jak się ląduje gdzieś tam w okolicach Nowego Jorku, to widać mnóstwo boisk do baseballa, widać mnóstwo boisk do futbolu amerykańskiego. I jak zerkałem, lądując na JFK i na lotnisku w Nowym Jorku, to chyba tylko jedno boisko do piłki nożnej dostrzegłem. W porównaniu na przykład do tego, jak się ląduje w okolicach Londynu, to tam boisk piłkarskich jest cała masa. Ale wracając do tego, co tutaj się dzieje, nie miałem okazji porozmawiać z kibicami, którzy przeżywali ten mundial wcześniej, tutaj w Stanach Zjednoczonych, który się odbywał wcześniej. Ale ci, którzy już tutaj są, wskazują na jeden czynnik, który sprawia, że ten mundial w Stanach Zjednoczonych staje się magiczny. I to są wszystkie mniejszości latynoskie. Od Argentyńczyków po Meksykanów. Oni tutaj się potrafią bawić. Oni sprawiają, że ten mundial po prostu żyje, tętni życiem. Jest tutaj prawdziwa fiesta. Przybysze z Ameryki Południowej, z Ameryki Centralnej sprawiają, że ten mundial nabiera barw.
Bardzo dziękuję ci za poświęcony nam czas. Krzysztof Wilanowski, reporter Radia Z, wysłannik na Mistrzostwa Świata, które dziś będą wybrzmiewać ostatnim akordem w meczu finałowym o godzinie 21:00, gdzie mistrzowie Europy, Hiszpanii, zmierzą się z aktualnymi jeszcze mistrzami świata, Argentyńczykami. My poświęcimy temu naszą audycję przy niedzieli o sporcie między 19:00 a 21:00. Proszę, byście państwo pozostali z nami. Informacje Radia Tok FM przed nami.
Autopromocja.
Państwo powinno w końcu się zainteresować wyższymi szkołami gotowania na gazie, tak? To jest strasznie zasmucające, że polska elita polityczna od prawa do lewa chciała się, że tak powiem, edukować w Kolegium Humanum na przykład.
No trochę smutne, a może trochę budujące, że takie są łaski.
Pęd do wiedzy.
To nie jest
pęd
do wiedzy,
tylko pęd do dyplomu. Do rad nadzorczych. No, to...
Zapraszamy gorąco na nasz polityczny podcast Dzieje się.
Analizujemy, komentujemy i informujemy.
Oglądajcie nas na YouTubie i słuchajcie w aplikacji TOG FM.
Co piątek o 17.
Dzieje się.
Autopromocja.
Reklama.
I jest! Finał mistrzowskiej wyprzedaży w RTV Euro AGD. Lodówka Gorenje 186 cm. Taniej o 200 zł. Teraz za 1589 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1789. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
To przy okazji zjesz z nami.
Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
To tylko przy okazji.
W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej im. Niszka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Whirlpool. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2089 zł. Teraz za jedyne 1789. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
Reklama.
Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
12.21, Marta Perchuć-Burzyńska, to są informacje TOK FM. W lipcu ruszą konsultacje i uzgodnienia rządowe projektu ustawy o tak zwanym podatku cyfrowym. Zapowiedział w rozmowie z Money.pl wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski. Dodał, że danina nie jest wymierzona w konkretny kraj, ale obejmie także firmy ze Stanów Zjednoczonych. W kraju stawropolskim doszło do ataków dronów na obiekty przemysłowe. Prawdopodobnie płoną 3 magazyny ropy naftowej w mieście Stawropol i w jego okolicach, jak informują niezależne rosyjskie media. Z powodu pożarów w obiektach przemysłowych dochodzi do eksplozji materiałów łatwopalnych. Na kilka dni przed 15. rocznicą zamachów przeprowadzonych przez skrajnie prawicowego terrorystę Andersa Breivika w dzielnicy rządowej w stolicy Norwegii dziś zostanie otwarte Narodowe Miejsce Pamięci. Łącznie w atakach z 22 lipca 2011 roku życie straciło 77 osób. Sprawca został skazany na 21 lat więzienia z możliwością przedłużenia wyroku. Kolejne informacje w TOK FM o 12.40.
TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
To jest niedzielny magazyn Radia TOK FM. Przemysław Iwańczyk ponownie przy mikrofonie. 12.22. A my łączymy się z naszą kolejną rozmówczynią, dr Małgorzatą Bonikowską, szefową Centrum Stosunków Międzynarodowych oraz ośrodka Think Tank. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Chciałbym, żebyśmy porozmawiali teraz o zmianach w ukraińskim rządzie. Czym one są podyktowane już tak z perspektywy dni oceniając? Co miało na celu powołanie na premiera ukraińskiego rządu Serhija Koreckiego i wreszcie czego możemy spodziewać się po tym, jak on będzie konstruował swój gabinet, a właściwie już to zrobił?
No właśnie, tutaj jest sporo przyczyn, ale myślę, że trzy są najważniejsze. Po pierwsze, przygotowania przed zimą i postawienie na to, że nie ma ważniejszej sprawy niż ochrona energetycznych zasobów Ukrainy. Wiadomo, że zima to jest bardzo, bardzo duży problem z ogrzewaniem. To jest też zagrożenie dla życia ludzi, którzy nie mają ogrzewania przy minus 20 stopniach. Więc kluczowy problem. Jednocześnie drugim wątkiem jest niewątpliwie danie sygnału, że Władimir Zełenski jest jedynym i najważniejszym liderem w Ukrainie, a więc pewnego rodzaju przetasowanie na szczytach władzy, tak żeby było jasne, no, kto tutaj rządzi. No a trzeci powód, pewnie też polityczny, to jest przymiarka do ewentualnych wyborów. Mówi się o tym w Ukrainie. I Zełenski też obawia się konkurentów. Mamy z jednej strony Michała Federowa, który jest w zasadzie, można powiedzieć, bożyszczem tłumów dzisiaj. Jest to młody człowiek, który z biznesu trafił do polityki właściwie no, w wyniku wojny. Nie dlatego, że chciał. No, jest uważany za autora najpierw w znakomitej takiej reformy administracyjnej związanej z wprowadzaniem najnowszych technologii do zarządzania państwem, a od niedawna, od kilku miesięcy całkowicie zrewolucjonizował w wojsku podejście do operacji militarnych, używając dronów na wielką skalę. Jemu się przypisuje te ostatnie sukcesy dronowe ukraińskiej armii. No i właśnie wyrasta on na takiego popularniejszego lidera niż sam Zełenski. Jest też generał Załużny, który już powiedział, że będzie, jeżeli by były wybory, to że będzie kandydował. To jest z kolei szef ukraińskiej armii z tych pierwszych miesięcy wojny, już od dawno temu odsunięty przez Zełenskiego, więc gdzieś tam ta wielka polityka jest w tle tych decyzji. Jeszcze na końcu jest też taki powód, że pani premier obecna, znaczy ta do niedawna, która była, prawdopodobnie zostanie nominowana na stanowisko ambasadora Ukrainy w Stanach Zjednoczonych, dlatego że Olga Stefaniszyna zrezygnowała. Z różnych powodów mówi się o różnych korupcyjnych wątkach, no a jednocześnie relacje z Amerykanami są dla Ukrainy absolutnie kluczowe dzisiaj.
Czyli podsumowując, takim najważniejszym powodem rekonstrukcji rządu były sprawy i pobudki wewnętrzne, a nie chęć pokazania Zachodowi, że Ukraina zmierza w dobrą stronę, że rozprawia się także z korupcją, że jest gotowa kontynuować swoją batalię przeciwko Rosji.
Myślę, że jakby walka z korupcją to może być wręcz odwrotnie. To znaczy na pewno Władimir Zełenski chce kontrolować sprawy w Ukrainie. I jeżeli chodzi o wpływ środków, jeżeli chodzi o decyzje zakupowe, on chce panować nad tą całą sytuacją. Nie jest jasne do końca, jak wyglądają te układy między topowymi postaciami w ukraińskiej polityce. No wiadomo, że to się cały czas zmienia. Niektórzy bardzo prominentni politycy ukraińscy wpadli w skandale korupcyjne. No zresztą sama Stefaniszyna jest tego przykładem. To była wicepremier Ukrainy, wielokrotnie zresztą odwiedzająca Polskę. I wiele jeszcze innych osób po drodze odpadało, dlatego że były zamieszane w jakieś korupcyjne, nielegalne interesy. Natomiast Zełenski też nie wykazuje, tak w pełni mówiąc, radykalnego podejścia w niektórych obszarach do prawidłowego rozliczania środków. Pytanie, dlaczego? No to jest też jakiś rodzaj układu, jakiejś grupy, w której on funkcjonuje. No i wydaje się, że to, co jest z jego punktu widzenia najważniejsze, to jest, żeby mieć sytuację pod kontrolą. To jest po pierwsze, żeby to on ją kontrolował, a nie żeby się pojawiały jakieś pod nim czy obok niego jakieś grupy, obszary czy jakieś osoby, które mają większy wpływ niż on. No a drugi powód jest taki, żeby to nie zagrażało jego pozycji, jego perspektywie. No, on chciałby, jak rozumiem, kierować Ukrainą, przynajmniej do końca wojny, a w sytuacji, w której no, różne rosy są tego, co się dzieje w Ukrainie, mogą być liderzy, którzy kwestionują jego mandat. Zresztą w społeczeństwie ukraińskim Zełenski jest kontrowersyjną postacią. To nie jest tak, że wszyscy za nim stoją murem, wręcz odwrotnie. Jego notowania są różne. Do niedawna spadały, teraz troszkę odrobił straty, między innymi tym
problemem z Polską, jak się okazuje wewnętrznie. Jak pan redaktor mówi, no wszystko na budżetach wewnętrznych obliczone jest. Ten zamęt z Polską też był obliczony chyba z punktu widzenia Załęskiego na rynek wewnętrzny i on zyskał parę punktów procentowych, ale takie postaci jak Załużny, jak generał Załużny są wielokrotnie bardziej popularne w społeczeństwie, więc Załęski zdaje sobie z tego sprawę.
Wspomniała pani o tym dyplomatyczno-politycznym, nie chcę powiedzieć konflikcie, ale niełatwych relacjach z Polską i w tych zapowiedziach przy zmianie rządu z ust prezydenta Zełenskiego także padł wątek relacji z sąsiadami, czyli z Polską również. Czy pani zdaniem, pani doktor, to jest chęć skanalizowania wykreowanego przez siebie samego problemu?
Nie wiem, wydaje mi się, trudno tutaj o pełną jakąś radykalną opinię, ale wydaje mi się, że Zełenski nie miał pełnej świadomości tego, co się zadzieje w Polsce po tej nominacji batalionów imieniem UPA. Myślę, że zrobił to na użytek wewnętrzny oczywiście, ale jednak bez takiego pełnego obrazu, co to może oznaczać dla relacji polsko-ukraińskich. Teraz jest jakaś refleksja, jego ostatnie decyzje o otwarciu możliwości weryfikacji tych grobów wołyńskich i w ogóle całego tego procesu, archiwa, otwarcie, więc to wszystko jest sygnałem, że chyba jest zrozumienie po stronie ukraińskiej, że sprawy zaszły za daleko. Natomiast to nie jest proste. I po stronie ukraińskiej, i po stronie polskiej się rozpętały też emocje zwykłych ludzi. I tutaj politycy nad tym nie mają do końca kontroli. Więc zobaczymy. W Polsce jeszcze dodatkowo też będzie kampania. Przecież już w zasadzie jesteśmy w trybie kampanii przed wyborami w przyszłym roku do parlamentu. A w Ukrainie, tak jak wspominałam, no, przymierzają się do zrobienia wyborów. Ale nie wiadomo, czy one dojdą do skutku, czy nie. Tak czy tak, prezydent Zełenski musi się liczyć z opinią publiczną ukraińską i stara się również te sprawy polsko-ukraińskie wykorzystać na swoją korzyść.
Czy partnerzy zachodni Ukrainy, oczywiście mam na myśli Stany Zjednoczone i Unię Europejską, wyczekiwali takich zmian, tak głębokiej rekonstrukcji?
Nie wiem, wydaje mi się, że nie. Natomiast pamiętajmy, łatwiej jest Zełenskiemu paradoksalnie zmienić cały rząd pod pretekstem właśnie takiego nowego otwarcia i zmiany zasadniczej w kontekście chociażby tych spraw energetycznych. Pamiętajmy, że nowy premier, to jest ten obecnie nominowany, to jest szef instytucji energetycznej i w ogóle człowiek, który się zna na energetyce bardzo dokładnie. Więc to też świadczy o tym, że dla Ukraińców sprawy przygotowania przed zimą i zabezpieczenia energetycznego kraju są i będą priorytetowe. I tu się mówi, że poprzedni rząd prawdopodobnie nie przygotował tego wystarczająco dobrze, więc Zełenski ma taki pretekst bezpośredni, mówiąc, no dobra, no nie widzę, że jesteście, że wykonaliście to zadanie, w związku z tym en bloc zwalniam wszystkich. Gdyby zwolnił pojedyncze osoby, no to oczywiście byłyby komentarze, dlaczego akurat te osoby i że to jest jakaś walka o władzę. Tak, to mamy nowe otwarcie. Aczkolwiek ludzie protestują przeciwko niektórym zmianom, chociażby właśnie Michała Fodorowa, czyli tego ministra obrony. Więc to nie jest tak, że ludzie nie mają swojej opinii, aczkolwiek w systemie ukraińskim, no decyzja prezydenta to jednak jest system ewidentnie prezydencki obecnie. Istnieje urząd premiera, istnieje rząd, istnieje parlament, ale no generalnie ewidentnie, zwłaszcza w czasie wojny, widać, że no to Zełenski kształtuje ten rząd. Więc wydaje mi się, że to nie jest obliczone, nie tyle jest to obliczone na partnerów zagranicznych, tak jak pan pyta, czy się spodziewali, ile na opanowanie wewnętrznej sytuacji w kraju. Aczkolwiek nie można wykluczać, że Zełenski zdaje sobie też sprawę z komentarzy zagranicznych dotyczących sytuacji w Ukrainie i tej korupcji. Tutaj to jest ważne specjalnie, jeśli chodzi o proces negocjacji z Unią Europejską. I myślę, że Ukraińcy sobie coraz bardziej zdają sprawę, że to nie jest kwestia, która się zakończy w jeden rok czy dwa. Znaczy nie dojdzie do rozszerzenia Unii Europejskiej o Ukrainę w najbliższych kilku latach. to jest bardzo trudny proces, który będzie trwał kilka lat, a może nawet kilkanaście lat. I Ukraińcy wiedzą, że no już nie wymuszą, że tak powiem, na Unii takiego szybkiego rozszerzenia, że będą musieli się najpierw uporać z tymi wątkami, chociażby korupcyjnymi, ale nie tylko, no, z przygotowaniem całego kraju, z przestawieniem się funkcjonowania całego kraju na takie standardy, no, europejskie. Przypomnijmy, Ukraina była członkiem Związku Radzieckiego, była republiką sowiecką, więc to nie jest takie proste. A równolegle na pewno coś jest na rzeczy, jeśli chodzi o relacje ze Stanami Zjednoczonymi. No, Zełenski musi bardzo ostrożnie to rozgrywać, bo wiadomo, że jego relacje z Trumpem osobiście nie są proste. A też i Amerykanie zdają sobie sprawę z tych nieprawidłowości w funkcjonowaniu ukraińskiego państwa, także w kontekście pieniędzy i uzbrojenia.
To jeszcze jedna kwestia, którą chciałbym poruszyć w naszej rozmowie. Otóż ponownie rozdzielono te dwa super resorty, Ministerstwo Gospodarki i Środowiska, także polityki rolnej. To jest w jakiś sposób wskazanie tych najważniejszych priorytetów dla nowego rządu, dla rządu po rekonstrukcji?
Ja myślę, że tutaj co do zasady się nie zmienia strategiczne patrzenie. No, najważniejsze trzy priorytety rządu ukraińskiego, kto by nie był ministrem w tych poszczególnych resortach, to jest obrona, to są sprawy zagraniczne, aby no, być w stanie kontrolować relacje z partnerami, nie nadszarpywać relacji z najważniejszym, czyli ze Stanami Zjednoczonymi, bo te relacje są przecież bardzo trudne, a jednocześnie cały czas bardzo blisko pracować z partnerami z Unii Europejskiej. No i trzecia sprawa to jest właśnie ta energetyka, gaz, dostawy, wszystko związane z funkcjonowaniem państwa, no bo nie można funkcjonować nie tylko bez ogrzewania, ale także bez prądu i bez dostaw benzyny. Ukraina świetnie pokazała to na przykładzie Rosji, atakując rafinerie rosyjskie. Co to znaczy uderzyć w takie newralgiczne, czułe punkty państwa rosyjskiego? W przypadku Rosji nagle się okazało, że zwykłe obywatele w Rosji nie stoją w kolejkach po 6-7 godzin na stacji benzynowej, żeby kupić benzynę, i generalnie wzrosły ceny. To się oczywiście przekłada też na wzrost cen wszystkiego, więc ludzie są w Rosji niezadowoleni. W Ukrainie, oczywiście Ukraińcy wiedzą, że są atakowani, że to jest wojna wymuszona na nich, no ale oni też, żeby normalnie funkcjonować, żyć jako obywatele, ale także żeby firmy mogły funkcjonować, to te trzy rzeczy muszą być zapewnione. Prąd, ogrzewanie i benzyna.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Doktor Małgorzata Bonikowska była z nami, szefowa Centrum Stosunków Międzynarodowych, a także ośrodka Think Tank. Bardzo dziękuję, kłaniam się i do usłyszenia.
Dziękuję, miłej niedzieli życzę.
Jest 12.35, czas na informacje Radia Tok FM, a po nich będzie z nami Renata Sabela, podróżniczka, która w cyklu Podróże Małe i Duże opowie nam o podróżach szytych na miarę.
Reklama.
Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
To przy okazji zjesz z nami.
Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
To tylko przy okazji.
W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
Tak właśnie podopieczni Fundacji Castorama dziękują pracownikom, którzy jako wolontariusze pomagali i wciąż pomagają tysiącom dzieci i dorosłym w całej Polsce poprawić warunki mieszkaniowe. Fundacja Castorama to ponad 3,5 tysiąca ochotników, którzy pomagają z potrzeby serca. Do tej pory zrealizowali ponad 400 projektów i już biorą się do pracy, by realizować kolejne. Wejdź na fundacjacastorama.pl i zobacz, jak jeszcze pomagamy.
Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu ser królewski Sierpc 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie dwóch opakowań. Cena sprzed obniżki 6,49. A Jakobs Kronung kawa mielona 500 gramów. Teraz jedynie 26,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena z 30 dni przed obniżką 45,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
Czyli?
Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Farm.
Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
No i co, Barbara, co?
No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
Wiele osób pyta mnie, dlaczego hemoroidy powracają. Powodem często są osłabione żyły i wtedy polecam tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły od wewnątrz. Kuracja to tylko 7 dni i daje długotrwały efekt.
Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
Reklama.
Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
12.40. Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informację TOK FM. 3 osoby zginęły, a 16 zostało rannych w wyniku rosyjskich ostrzałów na przedmieściach Charkowa. W nocy rosyjskie wojska przeprowadziły też zmasowany atak na stolicę Ukrainy. Zginęła jedna osoba, a 15 zostało rannych. Atak na Kijów pokazuje, jak oderwane od rzeczywistości są głosy nawołujące do osłabienia wsparcia dla Ukrainy, ocenił wicepremier szef MONU Władysław Kosiniak-Kamysz. Amerykanie kolejną ósmą noc z rzędu atakowali Iran. Pociski zostały wystrzelone w odpowiedzi na ostrzał, w wyniku którego dwóch żołnierzy USA zginęło w sobotę w Jordanii. Wiceszef irańskiego MSZ-u przekazał, że Teheran zawiesił wykonywanie zobowiązań wynikających ze wstępnego porozumienia zawartego ze Stanami Zjednoczonymi. Strona irańska oskarża Amerykanów o naruszenie warunków umowy. Stopień zagrożenia atakiem terrorystycznym w Niemczech został podniesiony do wysokiego. Decyzja oznacza, że ryzyko ataku musi być brane pod uwagę przez cały czas, powiedział szef resortu spraw wewnętrznych w rozmowie z gazetą Welt am Sonntag. Wśród możliwych celów ataków minister wymienił obiekty infrastruktury, instytucje państwowe oraz obywateli Niemiec. Pełne wydanie informacji o 13.
Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
Podróże małe i duże w niedzielnym magazynie Radia Tok FM wybrzmiewają dość regularnie i dzisiaj też, choćby w związku z porą roku, postanowiliśmy porozmawiać na temat podróżowania, ale świadomego. O czym, co konkretnie mam na myśli, razem z naszą rozmówczynią, o tym już za chwilę Państwo się przekonacie. Renata Sabela jest z nami, podróżniczka, propagatorka etycznych podróży, która kroi podróże na miarę. Dzień dobry, kłaniam się.
Dzień dobry, z tej strony Renata Sabela.
Tak.
Dziękuję za zaproszenie.
Cieszę się, że pani je przyjęła. No to w takim razie zacznijmy od tego, jak definiować w ogóle pojęcie podróży na miarę. Do czego ta miara się odnosi? Chodzi o długość wypoczynku, chodzi o budżet, czy też o miarę naszych ludzkich możliwości, jakie pozwalają nam w dany rejon świata, Polski, bądź też najbliższego sąsiedztwa się wybrać?
Bardzo dobrze zadane pytanie, bo przede wszystkim podróże szyte na miarę kojarzą nam się głównie jako takie drogie, indywidualne wyjazdy, a dla mnie podróż szyta na miarę to zupełnie coś innego, bo przede wszystkim jest nie tyle dopasowana do budżetu, ale do człowieka, do tego, na jakim etapie życia jest, do jego potrzeb, do wartości i do tego przede wszystkim, z czym chce wrócić do domu, co jest jego celem tak naprawdę tej podróży, bo wiadomo, że rodzina z małymi dziećmi potrzebuje czegoś innego niż para po ślubie, a osoba, która jest na jakimś życiowym zakręcie czy po wypaleniu zawodowym, też będzie szukała czegoś innego niż ktoś, kto ma pasję fotografii. Więc podróż szyta na miarę jest jakby dopasowana do tego, co tak naprawdę jest twoim celem i co tak naprawdę potrzebujesz, nawet jeżeli nie zdajesz sobie w momencie wyboru kraju czy destynacji, nie zdajesz sobie sprawy z tego, jakich doświadczeń potrzebujesz, żeby to się mogło dopełnić.
Dobrze, a jak połączyć to z tym etycznym wymiarem podróżowania, co też jest poniekąd fundamentem pani filozofii?
No, do tej pory bardzo dużo mówiliśmy o tym, by szkodzić mniej i żeby te nasze podróże jak najmniej tworzyły takich sytuacji, które wykorzystują dane regiony, eksploatują zasoby wody, zasoby jakby szukaliśmy sposobów na to, żeby jak najmniej szkodzić podczas podróży. Ale teraz po jakimś czasie zobaczyliśmy, że podróże bardziej zależy nam na tym, żeby regenerowały miejsca i taka regeneracja idzie o krok dalej, czyli zadajemy sobie takie pytanie, co nasza podróż, co dzięki naszej obecności sprawi, że miejsce stanie się choć trochę odrobinę lepsze. I tak naprawdę dopiero taka etyka i takie podejście, które nie zależy w ogóle od budżetu, ale od takiego sposobu naszego patrzenia na to, co wybieramy, sprawia, że możemy rzeczywiście pomagać miejscom i ta nasza podróż może być spójna z tym, co wierzymy na co dzień.
A gdyby pani zechciała, przepraszam, wejdę w słowo, oprzeć się na kilku przykładach, żebyśmy zrozumieli filozofię.
Dobrze. Tak. Przede wszystkim zmieniła się też definicja luksusu, nie? Czyli jakby dawniej naszym luksusem to był ten hotel pięciogwiazdkowy, all inclusive, dostęp do prywatnego, czasami nawet wręcz basenu, czyli wszystko dla nas. A teraz to, co jest często nam potrzebne w podróży, tak naprawdę to odpoczynek od tempa życia, przypomnienie sobie, co jest dla nas ważne i wtedy tymi wartościami, tym luksusem to jest cisza, milion gwiazd nad głową, mała grupa, brak pośpiechu, przede wszystkim też drugi człowiek, rozmowa z nim i możliwość zrozumienia tego miejsca poprzez obecność innej osoby. I wtedy właśnie jakby te nasze wybory, czyli na przykład to, że wybieramy lokalnego przewodnika, nie audioguide, nie przewodnik taki książkowy albo ChatGPT, tylko kogoś, kto rzeczywiście potrafi nam pokazać ten świat, zaprowadzi nas do swoich ludzi, zaprowadzi nas do miejsc, które są dla niego ważne, bo na przykład się tam wychował, czy spędził tam dzieciństwo i może opowiedzieć nam o tych miejscach możemy ich doświadczyć poprzez jego własne doświadczenia. I to nas zbliża do tego miejsca, to też nas regeneruje też to miejsce poprzez to, że temu człowiekowi zapłacimy stawkę, ale też poprzez to, że poznamy na przykład lokalne restauracje, kupimy od rzemieślników, a nie na lotnisku nasze prezenty, kiedy będziemy wyruszali już do domu, czy też zjemy u jakiejś lokalnej rodziny. Zobaczymy miejsca, które nie są na liście instagramowej, bo ten Instagram tak naprawdę bardzo nas ogranicza. Świat jest dużo większy niż Instagram, a często jadąc do jakichś miejsc patrzymy tylko na to, co jest na Instagramie, zrobimy zdjęcia i to właściwie stajemy się takim konsumentem miejsc, zamiast poznać je, to po prostu je zaliczamy. I kiedy myślimy o takiej turystyce, która wzmacnia zarówno nas, jak i region, to właśnie potrzebujemy zacząć myśleć inaczej. Co to może jeszcze być? To może być jeszcze wspieranie tych miejsc i dowiadywanie się więcej o ochronie środowiska, poświęcenie na przykład pół godziny na to, by poznać, okej, jak ten gatunek w takim razie, czego on potrzebuje, czego potrzebują żółwie, jak je chronić, co jest ważne dla tego, żeby ten gatunek przetrwał. I powiedzenie o tym swoim dzieciom, czy nauczenie ich tego, po to, żeby oni mogli też dzięki tej świadomości chronić miejsca, które były dla nich ważne i to piękno, które pozostały, które możemy w jakiś sposób ochronić. Co też to sprawia? Sprawia, że chcemy płacić uczciwie ludziom. Szukamy takich lokalnych pośredników też na przykład, gdzie nie tylko cena ma znaczenie, ale też to, jak traktują oni swoich, nie wiem, tragarzy, czy ludzi, którzy nam pomagają w czasie, czy kierowców, czy dobrze im płacą, czy zatrudniani są lokalnie, na przykład, czy hotel, czy połowa ludzi z hotelu jest, to są ludzie zatrudniani lokalnie. Jeśli tak, to znaczy, że ten hotel ma ogromny wpływ na to miejsce, w którym jest, ponieważ daje pracę ludziom, którzy potem z wdzięczności dzielą się też tym miejscem i też potrafią w jakiś sposób nas przybliżyć do tego miejsca.
A intuicyjnie, bo nie mamy pewnie badań na ten temat, czy pani zdaniem w oparciu o doświadczenia Polacy mają coraz większą świadomość w tej kwestii, rzeczywiście kierują się takimi kryteriami przy wyborze miejsc, destynacji i tak dalej?
Myślę, że młode pokolenie coraz częściej zadaje sobie to pytanie, czyli w jaki sposób moja podróż może się przyczynić do tego, żebym działał etycznie, wybierał świadomie, bo to nie chodzi o to, żeby być idealnym podróżnikiem. Nikt nim nie jest i wiele razy się popełnia nawet nie tyle błędy, co po prostu z perspektywy czasu myślimy, o wow, w sumie to była zła wycieczka, albo w sumie to nie powinienem iść do tego parku rozrywki, bo te zwierzęta były źle traktowane i nie zdawałam sobie, czy zdawałam sobie z tego sprawy w momencie zakupu biletu, ale bardziej o to, żeby być uważnym na to, przyglądać się i młodzi ludzie to robią. Młodzi ludzie, myślę sobie, tacy 20-30-latkowie szukają rzeczywiście rozwiązań takich, które chronią tą naszą planetę, które chronią bioróżnorodność, które chronią taką no przede wszystkim piękno, no też którym zależy na tym, żeby ta planeta pozostała bardziej zielona i bardziej nasza.
A to jeszcze jedna kwestia, bo być może wielu wydaje się, że taki rodzaj świadomego podróżowania pociąga za sobą dodatkowe koszty, a wydaje się, że to jest wręcz odwrotnie. Innym benefitem tego, tej świadomości i takiego precyzyjnego, celowego wybierania miejsc, ludzi, atrakcji jest to, że no, te podróże mogą stawać się bardziej budżetowe dla naszej kieszeni.
Jasne, bo kiedy nie wybieramy jakiegoś wielkiego hotelu, który ma wszystko zagwarantowane, tylko wiemy, że nasz żołądek też ma ograniczone zasoby, w sensie miejsce, więc możemy zjeść jakąś tam ilość i jemy to lokalnie u jakiejś rodziny albo po prostu w lokalnej restauracji wspierając ich, no to taki koszt takich wypraw, takiej wyjazdu na pewno jest niższy niż pobyt w hotelu, który wlicza wszystko. To tak naprawdę kluczem jest zdanie sobie sprawy, że to nie turystyka jest problemem, tylko problemem jest to, w jaki sposób ją organizujemy. I jeżeli jesteśmy, musimy jechać na koniec świata, żeby tak naprawdę odpowiedzialnie wybierać i odpowiedzialnie działać. Możemy na przykład zostać jeden dzień dłużej w jakimś miejscu, wybrać 2-3 miejsca podczas naszej podróży, zamiast 3 krajów wybrać jeden kraj albo nawet jeden region. My często na przykład nie mówimy o Mongolii, tylko mówimy o Altaju. Nie mówimy o Rosji, tylko mówimy o Syberii. Nie mówimy o na przykład o Gruzji, tylko o Tuszetii. Bo to właśnie, żeby skoncentrować daną wyprawę tylko w tej części świata i żeby poznać w tym dwutygodniowym czy nawet dziesięciodniowym okresie czasu region, ludzi, sposób ich myślenia i żeby, bo to nas naprawdę regeneruje też nas samych. To nas pozwala nam na zrozumienie i poznanie, a nie tylko na przewidzenie zdjęć, tak już bardzo uproszczając. Bo często się nawet nie wie, gdzie się było, ma się zdjęcia i tak naprawdę nie wiemy nic o tym miejscu. To kiedyś już Jacek Walkiewicz powiedział, że że podróże kształcą, ale tylko tych, którzy chcą się wykształcić, bo jeżeli, znaczy dokształcić i zrozumieć to, bo równie dobrze można pojechać do Egiptu i powiedzieć, no stoją, no i są wysokie i to jest cała puenta naszego podróżowania. I jak uniknąć tego, jak się zainspirować tą podróżą? No właśnie przewodnik potrzebuje być tym kimś, kto nas wprowadzi. Ja sama nawet będąc kilka razy w niektórych krajach na świecie, szukam takiego przewodnika, czy też kolejny raz proszę o to, żeby mnie ktoś poprowadził, bo wiem, że dzięki temu jestem trochę gościem w czyimś kraju i staję się przyjacielem przyjaciela. Jestem wprowadzana w całkiem inny sposób do tego kraju niż wtedy, kiedy tylko otwieram przewodnik, wybieram restaurację i tak po prostu wchodzę z ulicy i staram się gdzieś dotknąć tej kultury. Ale to jest trudne. To jest wręcz czasami niemożliwe. Więc ta nasza podróż nie zaczyna się wtedy, kiedy kupujemy bilet lotniczy, tylko dużo, dużo wcześniej, wtedy, kiedy zaczynamy się zastanawiać, dlaczego ja właściwie jej potrzebuję.
To jeszcze, a zostały nam 3 minuty, chciałbym od pani usłyszeć, myślę, że nasi słuchacze także, taki fundament dobrego planowania takich podróży na miarę. 3 rzeczy, od których powinniśmy zacząć i w oparciu o które w ogóle zastanawiać się nad tym, gdzie wyruszamy i po co.
Tak, to ja bym zaczęła od tego pytania, dlaczego w ogóle chcę wyruszyć. Co jest moim tematem? Co mnie inspiruje? I co chciałabym poznać? Czy to jest kultura, czy to jest natura? Czy co jest dla mnie kluczem do tego i co ja dla siebie samej potrzebuję, żeby się zregenerować? Niektórzy potrzebują innych ludzi, potrzebują rozmów, szczerych rozmów, autentyczności. Potrzebują poznać jakieś rytuały, żeby poprzez te rytuały być bliżej siebie. Rytuały myślę na przykład, nie wiem, spotkanie przy ogniu, jakaś ceremonia w jakiejś kulturze, poranna puja na Sri Lance, jakieś tańce buddyjskie. To może być to. To może być też natura, która mnie odżywia. Spotkanie z manatami gdzieś w kanałach Tortuguero, czy pływanie z delfinami na ich naturalnym środowisku, czy nurkowanie gdzieś w cenotę. Więc dając sobie sprawę z tego, kim jestem i co jest dla mnie ważne, czy to może być też na przykład czas gdzieś w przygodzie, ale z moją rodziną. Czyli potrzebuję zagospodarować sobie czas na doświadczenia zarówno na zewnątrz, czyli poznawanie tego kraju, ale też wewnątrz, czyli na przykład bycie razem w jurcie i 2 dni nudzenia się w Mongolii, po to tylko, żeby porozmawiać o pewnych rzeczach, żeby przejść pewien proces też taki wewnątrz mojej rodziny na przykład. Bycie razem, kiedy nie jesteśmy odcięci od bodźców zewnętrznych. Więc zdanie sobie sprawy z tego, co ja potrzebuję, sprawia, że wtedy mogę dostosować plan i nie bać się wyrzucać tych wszystkich rzeczy z planu, które są dla nas dystraktorami naszego celu. Czyli jeżeli zjeżdżamy po kilku dniach z Tuszety i byliśmy tam w górach razem z pasterzami albo mamy w sobie w ogóle taki, aż zamykam oczy teraz, taki duch gór, czyli tej przestrzeni, to nie jedźmy do Mschety, nie oglądajmy jakichś kościołów, nie idźmy za chorągiewką między tłumem ludzi przy podjeżdżających 6 autokarach jednocześnie, tylko zostawmy to miejsce. Ono nam nie jest potrzebne w tym momencie. Może kiedyś wrócimy do Gruzji i zobaczymy je jeszcze raz, ale w danym momencie odważmy się wybierać dla siebie i wybierać tak, żeby zarówno to miejsce poznać i je zregenerować poprzez naszą ciekawość, zestawienie środków, zostanie właśnie 1 dzień dłużej, ale też siebie zregenerować poprzez kontakt, poprzez autentyczność, poprzez to, że gdzieś tam podczas wieczornej supry ktoś stanie i powie, jesteś moim gościem 3 dni, cieszę się, że jesteś, zaśpiewam ci piosenkę albo ugoszczę cię, bo mamy na to czas, na to połączenie i na tą bliskość z drugim człowiekiem. A kiedy jesteśmy w pośpiechu, kiedy planujemy wszystko, bo trzeba wszystko zobaczyć, to nie dajemy sobie szansy na to wszystko, co może się rozwinąć, tylko dlatego, że człowiek spotyka człowieka i chce razem być autentycznie w tym spotkaniu.
Bardzo pani dziękuję. Renata Sabela, podróżniczka, propagatorka etycznych podróży, była z nami, opowiadając o podróżach szytych na miarę. Kłaniam się i do usłyszenia.
Dziękuję. Dobrego dnia. Wzajemnie. I dobrych podróży.
Dziękuję bardzo w imieniu słuchaczy. Informacje Radia Tok FM przed nami, a po nich pomówimy o Centrum Badań Kosmicznych Europejskiej Agencji Kosmicznej, które ma powstać w Warszawie. Będzie z nami dr Tomasz Rożek, fizyk, a także popularyzator nauki, założyciel Fundacji Nauka to Lubię.
Reklama.
Kategoria trawienie.
Po jednej nutce.
Ciężko na żołądku. A teraz?
Uczucie pełności.
Dobrze. I ostatni.
Gazy.
Świetnie. A co można na to zaradzić?
Najlepiej zastosować Travisto.
Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
Marian, a gdzie mogę kupić
Na mediaexpert.pl.
No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
Na mediaexpert.pl.
No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
Barbara, na mediaexpert.pl.
Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
Magda, wszystko w porządku?
Przepraszam, migrena.
Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
Znowu muszę się zająć windykacją.
To coś z indykiem?
Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIG.pl.
Au! Znów ten ból.
Bolesna zmiana w jamie ustnej?
Mm-hmm.
To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
O.
Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
Dezaftan. Szybki sposób na afty.
To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.